Minęły prawie dwa miesiące, odkąd byliśmy po raz ostatni w Księdze Kaznodziei Salomona, więc chciałbym teraz krótko przypomnieć nam, o co w tej księdze chodzi, bo przed nami jeszcze, licząc dzisiejsze trzy kazania, zanim dojdziemy do końca tejże księgi. Pamiętacie główne pytanie, jakie rozwija kaznodzieja w tej księdze z pierwszego rozdziału trzeciego wersetu? Jakie to jest pytanie tej księgi? Tak jest. Marność czy ulotność to jest takie motto, które się przewija, natomiast pytanie jest, jaką trwałą korzyść ma człowiek z całego swego trudu pod słońcem? I kaznodzieja przyglądał się temu wszystkiemu, czego podejmują się ludzie, czyli pracy, zdobywaniu pieniędzy, poszukiwaniu przyjemności, poszukiwaniu mądrości i wciąż powraca do niego to słowo hebrajskie hevel. Wszystko jest hevel, wszystko jest takie ulotne, hevel, które jest związane z parą albo tchnieniem, czymś trudnym do uchwycenia, czymś, czego nie da się zatrzymać. Nie potrafimy zatrzymać życia ani zbudować trwałego bezpieczeństwa własnymi rękami. Więc dlatego powinniśmy korzystać z Bożych darów, cieszyć się tymi prostymi, codziennymi Bożymi darami, ale też pamiętać o tym, aby Boże dary nie zastąpiły nam dawcy. To On jest sednem wszystkiego. Więc kaznodzieja uczy nas przyjmować życie z wdzięcznością. Tak mówił o tym, abyśmy jedli i pili i cieszyli się owocami swojej pracy, abyśmy kochali swoich bliskich, cieszyli się właśnie tymi darami, ale zawsze w centrum mieli dawcę, a nie same dary. I kluczowe właśnie jest ta myśl o tym, że jeśli życie jest tylko tutaj, toczy się tylko pod słońcem, to rzeczywiście wszystko jest takie ulotne. Ale jeśli mamy Bożą perspektywę i perspektywę wieczności, to życie nabiera zupełnie innego smaku. Całą Księgę Kaznodziei zamyka zdanie: bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. I to jest rzeczywiście to przesłanie, które chce nam dać autor. Cieszyć się codziennością w perspektywie Boga, który jest w centrum naszego życia. Dzisiejszy fragment, który będziemy czytać, pokazuje nam, jak mądrze żyć w świecie, który nie zawsze nagradza mądrość, a nawet zazwyczaj nie nagradza mądrości. Jak mądrze żyć w świecie, który nie zawsze nagradza mądrość? Jeśli ktoś nie pamięta, gdzie skończyliśmy, to przypomnę, 9 rozdział. Będziemy czytać dzisiaj 9 od wersetu 11 do końca 10 rozdziału. Wszystkie nasze poprzednie kazania, jest ich 10, są na naszej stronie internetowej, na naszym Spotify'u i na naszym profilu w Apple Podcast. Zanim przeczytamy ten tekst, jeszcze chcę zrobić krótkie wprowadzenie już bezpośrednio do dzisiejszego fragmentu. Jest taki film na podstawie książki, nie powiem jaki, niektórzy wiedzą, bo mówiłem im w piątek, jak ci, którzy byli w piątek na spotkaniu, niech nie mówią, który wyciska łzy z największych twardzieli. Ja może za największego twardziela się nie uznaję, ale z moich wyciska łzy na pewno. I wyciska łzy z powodu ogromu niesprawiedliwości, jaki w tym filmie widzimy. Głównego bohatera spotyka niesamowita niesprawiedliwość i my nic z tym nie możemy zrobić. I tak jest go żal. Jaki to film? Zielona Mila, bardzo dobrze. Zielona Mila na podstawie książki Stephena Kinga. Będą spoilery, ale to jest tak stary film, że jak ktoś nie widział, no to trudno. Więc jeśli oglądaliście ten film, to pewnie pamiętacie Johna Coffeego, tego głównego bohatera, człowieka skazanego na śmierć za straszliwą zbrodnię. I jak odkrywamy w czasie filmu, on jej nie tylko nie popełnił, ale chciał pomóc ofiarom. A jednak cały świat, cała rzeczywistość jest przeciwko niemu. I widzimy w tym filmie dobroć tego głównego bohatera. Widzimy jego niewinność. Widzimy jego niezwykłą wrażliwość. I jednocześnie widzimy świat, który nie potrafi tego rozpoznać. A jeśli już ktoś potrafił, to i tak nie mógł z tym nic zrobić. I to budzi w widzach ogromne poruszenie serca, bo widzimy, że ten niewinny człowiek nie powinien cierpieć. Że dobro powinno być nagrodzone, zło powinno być ukarane, sprawiedliwość powinna zwyciężyć, ale patrzymy tam na ten świat i po prostu to się nie dzieje. I patrzymy na nasz świat i chyba dlatego nas tak bardzo to dotyka, bo jakoś rezonujemy często z tą historią głównego bohatera. Nie w takiej skali oczywiście, ale czujemy, że nas też tak potraktowano. I pod koniec tego filmu główny bohater wypowiada chyba najbardziej znane słowa, które zapadają w pamięć. Taki cytat, główny cytat związany z tym filmem. Mówi do przełożonego strażników więziennych. Mówi: jestem zmęczony, szefie. Zmęczony wędrówką, samotnie jak jaskółka w deszczu. Przede wszystkim zmęczony tym, jacy ludzie są dla siebie ohydni. Zmęczony jestem bólem na świecie, który czuję i słyszę codziennie. Za dużo tego. Odzwierciedla to, prawda? Stan, myślę, naszych serc. I właśnie tutaj zaczyna się więc nasze dzisiejsze pytanie. Czy warto zatem być mądrym, skoro mądrość nie gwarantuje sukcesu? Sprawiedliwość nie zawsze zwycięża. Życie potrafi nagle wymknąć się spod kontroli. Czy warto rzeczywiście trzymać się tych ideałów albo po prostu tych wezwań Bożego Słowa, wezwań samego Pana? Więc przeczytajmy dzisiejszy tekst, bo z tym tutaj mierzy się również kaznodzieja. Księga Kaznodziei Salomona, czy też Księga Koheleta 9:11-10:20. Widziałem ponadto pod słońcem, że w wyścigach nie wygrywają najszybsi, w bitwie nie zwyciężają najsilniejsi, mędrcom nie zawsze starcza pożywienia, bogactwo nie przypada w udziale roztropnym, ani uczonych nie otacza się szacunkiem. O wszystkim decyduje stosowny czas i zbieg okoliczności. Człowiek zaś nie zna nawet swojego czasu. Jak ryba, którą chwyta sieć podstępna, jak ptak, który wpada w pułapkę, tak samo człowiek nagle znajduje się w potrzasku, gdy nieszczęście padnie na niego znienacka. Widziałem też pod słońcem przykład mądrości, który zrobił na mnie szczególne wrażenie. Na małe miasto, które liczyło niewielu mieszkańców, ruszył zbrojnie potężny władca. Przystąpił do oblężenia, zbudował wielkie machiny oblężnicze, lecz w mieście znalazł się pewien ubogi mędrzec. I to on je uratował dzięki swojej mądrości. Nikt jednak nie zachował pamięci o owym biedaku. Doszedłem więc do wniosku, że mądrość jest lepsza od siły, lecz mądrość ubogiego spotyka się z pogardą, a jego słów nikt nie słucha. Spokojnie wypowiedziane słowa mędrców brzmią silniej niż okrzyki wodza głupców. Mądrość jest skuteczniejsza od oręża, ale jeden grzesznik może spowodować wielką klęskę. Martwe muchy mogą zepsuć wonny olejek. Odrobina głupoty może przeważyć nad mądrością i powagą. Myśl mędrca zwraca się ku prawej stronie, a myśl głupca ku lewej. Co więcej, gdy głupiec idzie drogą, w ogóle nie myśli i tym samym daje wszystkim do zrozumienia, że jest głupcem. Jeśli popadniesz w niełaskę u króla, to nie podejmuj pochopnych działań, gdyż skutki fatalnych błędów można złagodzić spokojem. Wielkim złem, jakie widziałem pod słońcem, jest nawet niezamierzony błąd władcy, gdy głupcom powierza wysokie urzędy, bogatym zaś wyznacza najniższe miejsca. Widziałem służących na koniach, podczas gdy książęta jak niewolnicy szli pieszo. Kto kopie pułapkę, ten sam może w nią wpaść, a kto robi szparę w murze, ten naraża się na ukąszenie węża. Kto usuwa kamienie, może się o nie pokaleczyć, a kto rąbie drewno, naraża się na niebezpieczeństwo. Jeśli jednak siekiera się stępi, a nikt jej nie naostrzy, wówczas trzeba dołożyć wysiłku. Nawet tutaj mądrość przynosi praktyczną korzyść. Jeśli wąż ukąsi, niż z nim zostanie wypowiedziane zaklęcie, to zaklinacz jest już niepotrzebny. Słowa mędrców to sama przyjemność. A gdy głupiec otworzy swe usta, połyka samego siebie. Zaczyna swoją mowę od wygadywania głupstw, kończy zaś na wierutnych bzdurach. Głupiec mówi wiele, nikt zaś nie wie, co się wydarzy w przyszłości. Czy ktokolwiek jest w stanie opowiedzieć, co się stanie potem? Głupiec trudzi się i męczy, lecz nie wie, którędy wiedzie droga do miasta. Biada ci kraju rządzony przez młodego króla, gdzie książęta od rana ucztują. Szczęśliwy jesteś kraju, w którym rządzi szlachetnie urodzony, książęta zaś ucztują we właściwym czasie, by pokrzepić się, a nie oddawać pijaństwu. Wskutek lenistwa sypie się strop, a wskutek bezczynności dach przecieka. Gdy uczta trwa w najlepsze, wino pobudza do radości, a pieniądz pozwala na wszystko. Ty nawet myślą nie złożesz królowi. Co więcej, nawet w swojej sypialni nie przeklinaj bogatego, gdyż ptaki podadzą dalej twe słowa i jak na skrzydłach rozniesie się twoja mowa. Ten fragment jest, myślę, że dosyć trudny do ubrania w jedną strukturę, bo ten 10 rozdział wydaje się jak takie luźno powiązane ze sobą myśli. Prawda? Trochę przypomina przypowieści Salomona, gdzie po prostu mamy zdanie po zdaniu, czasami ze sobą związane, czasami nie. Jednak wydaje mi się, że jest tutaj jakaś taka spójna myśl przewodnia. Więc ubrałbym dzisiejszy tekst w następującą strukturę. Więc w 9 rozdziale mamy wersety 1-12, gdzie czytamy o tym, że mądrość nie daje kontroli nad życiem. Później mamy 13-18, gdzie widzimy, że mądrość, chociaż pożyteczna, może zostać odrzucona i zapomniana. I później mamy 10 rozdział, wersety 1-11, gdzie czytamy o tym, że głupota może zniszczyć to, co zbudowała mądrość. I 12-20, że głupota wychodzi zawsze na jaw, ujawnia się w życiu. Więc ta struktura brzmi bardzo pesymistycznie, ten tekst. Mądrość nie daje kontroli nad życiem, mądrość jest pożyteczna, ale może zostać odrzucona, głupota może zniszczyć, co zbudowała mądrość i ta głupota ujawnia się zawsze w życiu. Mało to zachęcające, ale będzie tutaj bardzo dużo radosnej refleksji, szczególnie wtedy, kiedy dojdziemy do rozwiązania całego problemu. To myślę, że będzie bardzo optymistycznie. Taki jest mój cel, bo spojrzymy też na ten tekst z perspektywy Ewangelii. Więc zacznijmy od wersetów 11 i 12, które mówią o tym, że nie jesteśmy panami swojego życia. Chcielibyśmy, żeby życie działało według prostego równania. Ja bym chciał, żeby działało według prostego równania. Jeśli będę ciężko pracował, no to odniosę sukces. Jeżeli będę postępował mądrze, no to uniknę problemów. I kaznodzieja mówi nam tutaj w tych wersetach, że nie mamy takiej gwarancji. Że szybkość pomaga w biegu, że mądrość pomaga w życiu, ale ani jedno, ani drugie nie zapewnia zwycięstwa. Możesz zrobić wszystko, co tylko w twojej mocy, a jednak wydarzy się coś nieoczekiwanego. A jednak coś pójdzie inaczej, niż sobie zaplanowałeś. W następnym wersecie, czyli 12, kaznodzieja porównuje człowieka do ryby schwytanej w sieć albo do ptaka złapanego w sidła i mówi o tym, że nieszczęście po prostu spada na człowieka nagle. Nie jesteśmy panami swojego życia, nie znamy przyszłości, nie kontrolujemy wszystkich okoliczności. Pada tutaj nawet takie stwierdzenie, jakoby świat był loterią. Końcówka 11 wersetu. O wszystkim decyduje stosowny czas i zbieg okoliczności. Ale czy rzeczywiście kaznodzieja tak wierzy? Czy rzeczywiście to wyznaje? Myślę, że nie. Pamiętajmy, że on opisuje świat z perspektywy ograniczonego człowieka, z perspektywy życia pod słońcem. Więc dla nas żyjących pod słońcem wiele wydarzeń w naszym życiu rzeczywiście wydaje się być przypadkiem. Wydaje się czymś, czego nie planowaliśmy, czymś, na co nie mamy, czego nie mogliśmy przewidzieć. Ale nieprzewidywalność dla człowieka bynajmniej nie oznacza przypadkowości dla Boga. To, czego myśmy nie przewidzieli, żyjąc pod słońcem, nie oznacza, że Bóg został tym zaskoczony. My nie znamy jutra, ale my możemy ufać temu, który widzi znacznie więcej niż my. I wiara oczywiście nie daje nam wyjaśnienia każdego cierpienia, ale daje jednak oparcie w Bogu, pośród tego, czego my nie rozumiemy. Jakub w swoim liście uczy nas, czytelników jego listu, mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Jeżeli Pan zechce, to jest nasze nastawienie. Nie zrobię, pojadę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Pan zechce, to będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Więc owszem, pracuj sumiennie, więc owszem, podejmuj rozsądne decyzje, troszcz się o rodzinę, ale nie traktuj swojej mądrości, swojego działania jako polisy ubezpieczeniowej przeciw cierpieniu. Bo ona taką nie jest. Dobre decyzje są wyrazem odpowiedzialności przed Bogiem, a nie sposobem przyjęcia kontroli nad przyszłością. I jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy znają Boga i którzy żyją pod słońcem, ale żyją w perspektywie tego, co jest ponad słońcem, czyli Boga i wieczności, rzeczywiście możemy powiedzieć, nie wiem, co wydarzy się jutro, ale wiem, kto tam ze mną będzie. Nie wiem, co wydarzy się jutro, ale wiem, kto tam ze mną będzie. Wracając do jednego z wcześniejszych kazań, życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co ci się trafi, ale jak to dobrze jest znać tego, który to pudełko stworzył i który to pudełko trzyma w swoich rękach. W kolejnych wersetach, w tej drugiej części, czyli 13-18, kaznodzieja opowiada nam historię małego miasta. I przeciwko temu miastu wyruszył wojennie nastawiony potężny król. Niewielu było mieszkańców w mieście, wielka armia była na zewnątrz, zbudowano umocnienia oblężnicze, wszystko wskazywało na klęskę, ale w mieście był biedny, ale mądry człowiek. Nie miał on bogactwa, nie miał on władzy, nie miał realnego wpływu, a jednak, jak czytamy, udało mu się ocalić to miasto. To on je uratował dzięki swojej mądrości, mówi werset 15. Dlatego kaznodzieja mówi w wersecie 16, doszedłem do wniosku, że mądrość jest lepsza od siły. Więc to jest ważne. To jest ważne przypomnienie, bo po poprzednich wersetach 11-12 moglibyśmy sobie pomyśleć, skoro mądrość nie gwarantuje powodzenia, no to może nie warto być mądrym. Kaznodzieja mówi, warto. Mądrość jest lepsza od siły. Mądrość może ocalić miasto. Mądrość może uratować małżeństwo. Mądrość może powstrzymać nas przed decyzją, której skutki ponosilibyśmy przez lata. Ale historia nie kończy się wcale uroczystością na cześć wybawcy tego miasta. Czytamy pod koniec 15 wersetu. Nikt jednak nie zachował pamięci o owym biedaku. Więc on uratował innych i został zapomniany. Jego mądrość była pożyteczna, ale jego samego nie doceniono. I kaznodzieja zauważa również, tak, że spokojne słowa mędrców, werset 17, brzmią silniej czy mocniej niż okrzyki wodza głupców. Więc to, co najgłośniejsze, wcale nie musi być najmądrzejsze. Myślę, że warto o tym dzisiaj pamiętać w erze mediów, głośników, które nosimy przy sobie w swoich kieszeniach. Warto o tym pamiętać, że to, co najgłośniejsze, wcale nie jest najmądrzejsze. Być może znasz tą perspektywę tego ubogiego mędrca ze swojego życia. Człowieka, który uratował i człowieka, którego nie doceniono. Wiernie służysz rodzinie, ale nikt tego nie zauważa. Przez lata pracujesz dla dobra swojej firmy albo służysz dla dobra swojego zboru, ale niewielu pamięta twój trud. Czy to oznacza, że nie warto? Nie. Dlatego, że nasza wierność nie może zależeć od tego, czy zostanie nagrodzona uznaniem. Dlatego, że my żyjemy przed Bogiem, nie zaś przed ludzką publicznością. Żyjemy przed Bogiem i odpowiadamy przed Bogiem, nie zaś przed ludzką publicznością. Więc Pan Bóg widzi to, co robimy. Nawet wtedy, kiedy ludzie nie widzą. Pan Bóg z pewnością wynagrodzi tych, którzy są Jemu wierni. Nawet jeśli ludzie tego kompletnie nie dostrzegają i nie docenią. I oczywiście to jest istotne, żebyśmy doceniali innych. To jest istotne, żebyśmy komuś podziękowali za jego pracę, za jego wkład, za to, co robi. Natomiast miej świadomość tego, jeśli czujesz się skrzywdzony, nawet jeśli inni tego nie widzą, Pan Bóg to widzi. Pan Bóg to widzi. Wciąż warto być mądrym. Wciąż warto poszukiwać tej mądrości. Wciąż warto rzetelnie pracować i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zawsze mądrość gwarantuje sukces. Nie zawsze mądrość jest dostrzegana. Co więcej, wchodząc w 10 rozdział, wersety 1-11, niestety głupota niszczy często to, co zbudowała mądrość. Rozdział 10 zaczyna się od słów: martwe muchy mogą zepsuć wonny olejek, a odrobina głupoty może przeważyć nad mądrością i powagą. Możemy sobie wyobrazić starannie przygotowywany drogi olejek i, jak mówi kaznodzieja, bo ja nie doświadczyłem tego, kilka martwych much mogą zniszczyć lata i pieniądze, jakie były zainwestowane w przygotowanie tego wonnego olejku. I tak też działa głupota. Pozornie niewielka rzecz może wyrządzić szkodę nieproporcjonalną do swoich rozmiarów. To jest niestety smutna perspektywa życia w świecie poddanym grzechowi. Że to, co dobre, tak się długo buduje. I wystarczy jedna jakaś nieuważna rzecz i tak łatwo jest to wszystko rozwalić. Jedno kłamstwo może podważyć zaufanie budowane przez lata. Jeden wybuch gniewu może głęboko zranić najbliższą osobę. To nie znaczy, że nie ma przebaczenia i odbudowy, bo oczywiście jest. Ale to znaczy, że nie powinniśmy lekceważyć grzechu. Mądrość buduje powoli, głupota może zniszczyć bardzo szybko. Dalej kaznodzieja pokazuje nam, jak mądrość działa w codziennych sytuacjach. W wersecie 4 mówi o gniewie władcy. Kiedy ktoś ma władzę i wybucha, i nie, ktoś się z tym nie zgadza, często pierwszą reakcją jest to, że jest chęć natychmiastowego odwetu. Kaznodzieja mówi, nie każdy konflikt trzeba zaostrzać. Czasami mądrość polega na tym, żeby nie odpowiedzieć gniewem na gniew, żeby się wycofać. Bo jak odpowiesz gniewem na gniew, możesz wszystko przegrać, mówi werset 4. W wersetach 5-7 widzimy z kolei odwrócony porządek. Głupota zajmuje wysokie stanowisko, więc sama pozycja nie świadczy o mądrości. Można mieć władzę i nie umieć z niej korzystać. W wersecie 10 kaznodzieja mówi o tępym żelazie. Jeśli nie jest ono naostrzone, to też przynosi niewiele pożytku. Wcześniej mówi w wersetach 8, 9, 10 o pracy, która jest wykonywana chętnie, a też się może spotkać z wypadkiem. Więc po prostu widzimy tutaj, jak łatwo jest stracić to, co budujemy. Jak łatwo jest przegrać to, co chcemy zrobić nawet dobrze. I jak bardzo głupota często zabija mądrość i to, co dobre. Wynika nam z tych wersetów, pojawia nam się taka myśl, że głupota nie jest po prostu brakiem wiedzy. To też chyba dobrze wiemy. Głupota nie jest brakiem wiedzy. O głupocie nie świadczy niskie IQ, a o mądrości nie świadczy wysokie IQ. I to jest, myślę, że bardzo ważna rzecz, którą chce nam przekazać kaznodzieja. Kaznodzieja nam tutaj wskazuje na serce. Ostatecznie głupota i mądrość są nastawieniem serca i postawą serca. Tu nie chodzi o brak wiedzy, o brak zdobytych informacji. Tu chodzi o serce, o to, co w tym sercu jest. Więc w ostatnim fragmencie, w wersetach 12-20, kaznodzieja nam zaczyna pokazywać, jak głupota już wygląda w praktyce. I pierwszym miejscem, gdzie ujawnia się głupota, w wersecie 12 jest co? 10-12. Gdzie się ujawnia głupota? Usta, wargi, mowa. Słowa mędrców to sama przyjemność. A gdy głupiec otworzy swe usta, połyka samego siebie. Ach, chcesz zobaczyć, czy jesteś mądrym? Chcesz zobaczyć, czy jesteś mądra? Posłuchaj samego siebie. Jak mówisz o najbliższych? Jak mówisz o nieobecnych? Jak mówisz, kiedy jesteś rozgniewany? Jak mówisz do żony? Jak mówisz do męża? Jak mówisz do swoich dzieci? Albo dzieci, jak mówicie o swoich rodzicach? Albo do swoich rodziców? To jest pierwszy organ, czy pierwsza droga, przez którą ujawnia się głupota. Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. Więc to nie jest problem języka, to jest problem serca. Głupiec, jak czytamy tutaj werset 13, zaczyna swoją mowę od wygadywania głupstw, kończy zaś na wierutnych bzdurach. Mnoży swoje słowa i wygaduje głupoty. Głupiec mówi wiele, werset 14. Nikt zaś nie wie, co wydarzy się w przyszłości. Więc głupiec mnoży słowa, chociaż nie zna przyszłości. Mówi z pewnością, chociaż jego wiedza jest nieuzasadniona. Co więcej, głupota nie zawsze zostaje wyłącznie prywatną sprawą. Mamy tutaj mowę o przywódcach. Jeden przywódca, który jest głupi i jego głupota wtedy niszczy naród. I są też mądrzy. Szczęśliwy jesteś kraju, w którym rządzi szlachetnie urodzony, książęta zaś ucztują we właściwym czasie, by pokrzepić się, a nie oddawać pijaństwu. Głupota wpływa na innych. Myślę, że to też dobre pytanie dla nas, jako rodziców, albo jako ludzi, którzy mają odpowiedzialności w pracy. Czy moje decyzje są głupie i niszczą innych, czy może wpływają, czy może budują innych? Nie tylko jak mówię, ale też jak funkcjonuję, jak moje zachowanie wpływa na innych. Świadczy o mojej głupocie czy o mądrości. I cały rozdział kończy się ostrzeżeniem dotyczącym słów wypowiadanych nawet w ukryciu. Werset 20. To dzisiaj szczególnie ważne, jak mamy wszędzie ze sobą swoje telefony i one gdzieś tam słyszą to, co mówimy. Jest powiedziane tutaj, gdyż ptaki, albo można powiedzieć telefony może, albo coś jeszcze innego, podadzą dalej Twe słowa, jak na skrzydłach rozniesie się Twoja mowa. Więc znowu, nawet prywatnie, nawet kiedy jesteś sam, wciąż zachowuj mądrość. Więc kaznodzieja w tym całym fragmencie absolutnie nie mówi czegoś, co chcielibyśmy, żeby powiedział. Bądź mądry, a wszystko będzie dobrze. Bądź szybki, a wygrasz wyścig, tak jak zaczął ten fragment. Dobrze się przygotuj i na pewno wszystko się powiedzie. Nie mówi tego. Mówi coś znacznie bardziej realistycznego. Mówi, bądź mądry, nawet jeśli nie wszystko pójdzie dobrze. Mądrość nie daje kontroli nad przyszłością. Mądrość nie daje gwarancji uznania. Mimo to warto żyć według tej mądrości, ponieważ jest to życie zgodne z Bożym porządkiem. Głupota mówi, ja wiem lepiej. Mądrość mówi, potrzebuję Boga. Głupota zabiega przede wszystkim o uznanie ludzi. Mądrość uczy nas życia przed Bogiem. I drodzy, jeśli przeczytaliśmy ten fragment uczciwie, to i uczciwie powinniśmy zadać sobie pytanie, w jaki sposób ja żyję? W jaki sposób ja żyję? Czy moje życie jest mądre? Jeśli patrzę na swoje, czasami na wasze, ale przede wszystkim na swoje, to muszę powiedzieć, nie zawsze. Nie zawsze. Patrząc na swoje, zdecydowanie rzadziej jest mądre, niż chciałbym, żeby było.
Z tej perspektywy, wiem, że to brzmi ostro, ale mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi. Z tej perspektywy, w jakimś sensie, prędzej czy później, w różnych aspektach naszego życia, wszyscy okazujemy się głupcami. To jest sprawa serca. Wszyscy mamy momenty, w których bardziej ufamy sobie niż Bogu. A to jest właśnie głupota w Biblii. Wszyscy mamy momenty, w których chcemy być panami własnego życia. Wszyscy wypowiadamy słowa, których później żałujemy. Podejmujemy decyzje, które przynoszą ból nam i co gorsze, przynoszą jeszcze innym ten ból. Dlatego, drodzy, my nie potrzebujemy tylko lekcji mądrości. To nie chodzi o to, że my potrzebujemy tylko lekcji mądrości, nowych instrukcji, nowych zasad, które nam ktoś da. Jeśli my rzeczywiście okazujemy się częściej lub rzadziej głupi, to my potrzebujemy Zbawiciela. To my potrzebujemy Zbawiciela, my potrzebujemy przemiany serca, a nie tylko po prostu instrukcji. Te instrukcje oczywiście mamy. Pismo Święte jest ich pełne, pokazuje nam, jak mądrze żyć. Oczywiście, że mamy. Ale jeśli serce człowieka nie zostanie przemienione, to nie ma co się łudzić, my tych instrukcji nie zastosujemy. Wracając na chwilę do zielonej mili, porusza nas tam cierpienie niewinnego człowieka i ten film kończy się poczuciem beznadziei, bo tam sprawiedliwość nie zatriumfowała. Wręcz ten, który chciał pomóc, na końcu sam cierpi z powodu tego, że pomógł niewłaściwie, czy nieodpowiednio, nie zareagował tak, jak powinien. I ten film jest po prostu przykry, smutny. Natomiast Pismo Święte daje nam coś o wiele wspanialszego, bo prowadzi nas dalej niż tylko współczucie, niż tylko protest, że tak nie powinno być. Pismo Święte prowadzi nas do Chrystusa, który sam niewinnie cierpiał, aby zbawić innych. I Jego zmartwychwstanie daje nam nadzieję, że grzech, niesprawiedliwość, śmierć i głupota nie będą miały ostatniego słowa. Dlatego właśnie Jezus jest tak ważny dla tego tekstu. Widzę Chrystusa w tym tekście, widzę odniesienie do Niego. Nie sądzę, że prorocze, ani mesjańskie, ale nawiązanie, pewien taki typ Chrystusa właśnie w tych wersetach 13-18. Wróćmy do tego biednego mędrca, który ocalił miasto, a potem został zapomniany. Tak jak powiedziałem, nie uważam, że to jest bezpośrednia zapowiedź Mesjasza, ale możemy tu dostrzec podobieństwo do Chrystusa. Jezus też przyszedł w ubóstwie i przyszedł, aby ocalić ludzi, którzy nie potrafili ocalić samych siebie. Jak pisze Jan, świat go nie rozpoznał i swoi go nie przyjęli. A jednak on przyniósł ratunek. I Jezus jest kimś nieskończenie większym niż po prostu mędrzec, niż mądry człowiek. Apostoł Paweł nazywa Jezusa mocą Bożą i mądrością Bożą. Jezus nie tylko udzielał dobrych rad, Jezus jest Bożym Synem, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. Stwórca wszedł w świat, w którym stworzenie odrzuciło Jego mądrość. Uosobienie mądrości, uosobiona mądrość, mądrość w ciele przyszła na świat i ludzie tę mądrość odrzucili. On jest więc mądrym Zbawicielem w głupim świecie. Mądrym Zbawicielem w głupim świecie. Przyszedł do głupców, do grzeszników. Do ludzi, którzy nie potrafią sami naprawić swojego życia. I na krzyżu zrobił coś, czego żadna ludzka mądrość nie mogła zrobić i przewidzieć. Wziął na siebie naszą winę. Poniósł nasz grzech. Poniósł naszą głupotę. Poniósł śmierć, na którą zasługujemy. Oddzielenie od Boga, którego doświadczył w nasze miejsce. A potem zmartwychwstał. Więc Ewangelia, dobra nowina, nie mówi nam: stań się mądrzejszy, a Bóg ciebie zaakceptuje. To mówi mnóstwo religii tego świata. Tu jest zbiór zasad i naszych mądrości. Rób to, a Bóg cię zaakceptuje. Czytam teraz taką książkę, nazywa się Bóg pośród mędrców, gdzie autor patrzy na Chrystusa i na innych założycieli wielkich religii. I to, co ich łączy, to to, że wszyscy inni byli mędrcami i mówili: oto jest mądrość, którą ja wam daję. Róbcie zgodnie z tą mądrością, a Bóg, wszechświat, cokolwiek was zaakceptuje i przyjmie. Jezus zrobił coś zupełnie innego. Jezus nie mówi: bądźcie mądrzy, a Bóg was zaakceptuje. Jezus powiedział: ja jestem mądrością, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, nie tylko przez jakąś mądrość. Więc to nie jest wezwanie Ewangelii, nie jest: stań się mądrzejszy, Bóg cię zaakceptuje. Ewangelia raczej mówi: przyjdź do Chrystusa, On ciebie zbawi, a potem będzie przemieniać twoje serce. Albo przemieni twoje serce i będzie ciebie uczył mądrości. Wskutek tego zbawienia, a nie jako jego przyczyna. To jest różnica między pustą religią a Ewangelią. Więc nie próbujemy być mądrzy, żeby zasłużyć na Chrystusa. My przychodzimy do Chrystusa, aby On uczynił nas mądrymi. Bo tak jak mówi kaznodzieja, patrząc na świat, świat jest głupi i nie ma co się oszukiwać, my również. A kiedy przychodzimy do Chrystusa, rzeczywiście On czyni nas mądrymi. Kiedy Duch Święty przemienia nasze serca, to z perspektywy czasu możemy zobaczyć, że mówimy inaczej. Możemy nauczyć się mówić inaczej i nasze usta, daj Boże, nie będą wykazywały naszej głupoty. Ale może coraz częściej będziemy mówić mądrze przez działanie Boga w nas. Możemy nauczyć się reagować inaczej, panować nad swoim gniewem. Możemy nauczyć się pracować inaczej. Możemy nauczyć się traktować innych inaczej. Możemy nauczyć się przyjmować porażki. Możemy nauczyć się żyć bez ciągłej potrzeby kontroli. Możemy nauczyć się być wierni nawet wtedy, kiedy nikt inny tego nie zauważa i wciąż mieć poczucie spełnienia, że Pan Bóg to zauważa. I to wszystko nie dlatego, że staliśmy się doskonali, ale dlatego, że Chrystus, że mądrość Boża przemieniła nasze serce. W końcu możemy żyć w tym świecie z nadzieją, bo świat może być głupi, ludzie mogą odrzucać mądrość, sprawiedliwość często przegrywa, głupcy mogą odnosić sukces, mądrzy mogą być zapomniani, ale Pan Bóg nie stracił kontroli, Bóg nie zapomniał o swoich rzeczy, historia jeszcze się nie skończyła, pewnego dnia Chrystus powróci i Bóg osądzi wszystko i pewnego dnia wszystko, co dzisiaj wydaje się odwrócone, krzywe, zostanie postawione na właściwym miejscu. Ale zanim nadejdzie ten dzień, rzeczywiście, żyjmy mądrze w głupim świecie. Wciąż życie mądrze opłaca się, jest warte, ale zaczyna się ono od Chrystusa. Więc chciałbym nas zostawić, zakończyć to kazanie trzema prostymi wezwaniami. Po pierwsze, zaufaj Chrystusowi. Jeśli całe twoje życie polega na tym, że próbujesz sam sobie poradzić, sam kontrolować przyszłość, sam naprawić swoje błędy, sam być mądry, sam być wystarczająco dobrym człowiekiem, to chcę ci powiedzieć, przestań, bo nie dotrzesz do celu. Nie osiągniesz tego, co chcesz osiągnąć. Nie jesteś panem swojego życia, nie jesteś wystarczająco mądry, ale możesz zaufać temu, który jest nie tylko mądrzejszy od ciebie. On jest sam w sobie mocą Bożą i mądrością Bożą. I możesz przyjść do Niego po mądrość i prosić Go o to, aby On przemieniał twoje serce. Zaufaj Chrystusowi, który wziął na siebie nasze grzechy i oddał swoje życie za naszą głupotę, abyśmy my mogli stać się mądrzy. Po pierwsze, zaufaj Chrystusowi. Po drugie, proś Chrystusa o mądrość w konkretnych sytuacjach. Nie proś tylko, Panie Boże, daj mi dobre życie i niech mój biznes wypali i niech w pracy mi się poukłada. Pytaj raczej, Boże, jakie mam odpowiedzieć mojej żonie? Panie, jakie mam zareagować na to, co powiedział czy zrobił mój mąż? Boże, jak ja mam sobie poradzić z tym konfliktem? Panie, czy ja powinienem coś powiedzieć, czy raczej siedzieć cicho? Czy ja powinienem walczyć, czy może odpuścić? Boże, jak korzystać z tych pieniędzy albo z tego czasu, który mi powierzyłeś? Panie Boże, pokaż mi, gdzie ja jestem głupcem, w jakich sferach mojego życia. Mądrość nie jest tylko wiedzą o tym, co dobre. Mądrość jest postawą przemienionego serca, które odzwierciedla Boże serce. Chcemy być mądrzy? To przychodźmy do Boga. Ponownie list Jakuba. Jeśli komuś z was brak mądrości, co ma robić? Prosić Boga, który obdarza chętnie i bez wypominania. Ależ to jest obietnica dla nas w ramach zastosowania. Jeśli komuś z was brak mądrości, ja się zgłaszam. Co ma robić? Przyjść do Boga i prosić Go o mądrość, który obdarza chętnie, nie, że tak troszkę sobie powiem, chętnie i bez wypominania. I mądrość będzie Jemu dana. Chcesz być mądry w głupim świecie? Zaufaj Chrystusowi. Przychodź do Chrystusa. I po trzecie, bądź wierny, nawet kiedy nikt tego nie widzi. Myślę, że warto zapamiętać tę przypowieść o biednym mędrcu z naszego tekstu, który uratował miasto, a potem o nim zapomniano. Być może tak wygląda część twojego życia, może nikt nie zauważa twojej wierności, może nikt nie dziękuje za to, że przez lata służysz swojej rodzinie, może twoje dzieci jeszcze nie rozumieją, ile dla nich robisz, może w pracy uczciwość kosztuje cię więcej niż pójście na skróty. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Żyj przed Bogiem, a nie przed publicznością. Jeśli Chrystus jest twoim Zbawicielem, twoja wierność nigdy nie będzie zmarnowana. Pan Bóg widzi, Pan Bóg pamięta i pewnego dnia powróci i pokaże, że warto było Jemu ufać. Dlatego, drodzy, kiedy jutro rano staniemy przed kolejną decyzją, przed kolejnym konfliktem, przed kolejnym problemem, przed kolejną niepewnością, pamiętaj, nie jesteś panem swojego życia, nie musisz wszystkiego wierzyć, nie musisz kontrolować wszystkiego, nie musisz być najmądrzejszym człowiekiem w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, ale masz Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Nie próbuj wygrać z tym światem jego metodami. Trwaj w mądrości. To się naprawdę opłaca, bo żyjemy przed Bogiem. Największą głupotą jest odrzucić Chrystusa, Bożą mądrość, aby zdobyć świat, który jest taki ulotny. To jest przesłanie kaznodziei. Świat jest taki ulotny. Warto być mądrym. Okażmy się więc tymi mądrymi. Nie tymi, którzy wiedzą wszystko, ale tymi, którzy ufają temu, który wie wszystko, bo to jest nasza mądrość. Amen. Amen. Amen.